10 minut po godzinie 9 w Radiu Gdańsk, czas na komentarze. Tomasz Olszewski, dzień dobry. A wraz ze mną... Dziwne odgłos usłyszałem. Łukasz Piesiewicz.
Dzień dobry.
Miasto Wspólne Gdynia. Małgorzata Puternicka, blogerka.
Miło mi bardzo, dzień dobry.
Małgorzata Tarasiewicz, mieszkańcy dla Sopotu. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dwa ruchy miejskie. Na początek chciałem z Państwa zapytać, jak dzisiaj wygląda siła ruchów miejskich, bo podobno w ruchach miejskich drzemie wielka siła, która może zostać aktywowana ku chwale naszych miast i wsi.
To, jaka wielka siła drzemie w ruchach miejskich, pokazał Jan Śpiewak, który właśnie jest z jednego z ruchów miejskich w Warszawie, Wolne Miasto Warszawa, i jest jednym właśnie z czołowych przedstawicieli ruchów miejskich. Doprowadził do wykrycia czy udowodnienia złodziejskiej reprywatyzacji w Warszawie. I myślę, że to pokazuje, jak właśnie wielka siła drzemie w takim obywatelskim, oddolnym ruchu, który mobilizuje wielką energię mieszkańców po to, żeby poprawić ich jakość życia, czy tak jak w przypadku Warszawy, wykazać właśnie złodziejstwa, które skrzywdziły tak wielu ludzi i doprowadziły nawet do prawdopodobnie morderstwa, zamordowania Jolanty Brzeskiej. My tutaj właśnie, tak jak powiedziałeś, jesteśmy też przedstawicielami ruchów miejskich i myślę, że siła jest o tyle duża, że nie jesteśmy związani z partiami politycznymi, działamy właśnie oddolnie. I mamy wielką nową energię, która wyrasta z tego, że mamy spojrzenie zupełnie nowe na politykę, na to, jakie są potrzeby mieszkańców, ponieważ bezpośrednio z tych mieszkańców się wywodzimy i z nimi bezpośrednio współpracujemy.
Ja muszę się, przepraszam cię bardzo, ja się muszę przyznać tylko po cichu jeszcze do jednej rzeczy. Jestem prezesem Stowarzyszenie Dolina Królewska, która też jest stowarzyszeniem mieszkańców. Także chciałabym
to jest ruch miejski, bo to jest właśnie kwestia tego, tak jak tutaj wspomniałaś o Janie Śpiewaku. On niestety, powiedziałbym, że stał się ofiarą własnych ambicji, bo jego ruch Wolne Miasto Warszawa to jest rozłamowy ruch z miasta jest naszego. Tam się, miasto jest nasze, miało inne podejście do niektórych rzeczy, ale właśnie ta kwestia ruchów miejskich. Jest pytanie tak naprawdę o to, na ile władze miast pozwalają im się wykazać, bo na przykładzie Gdyni my mieliśmy, powiedzmy, że pewien okres miodowe miesiące mieliśmy, jak powstaliśmy. Udawało nam się różne tematy wrzucać, narzucać nawet do dyskursu publicznego, załatwiać wiele rzeczy, nie wiem, choćby strategia Gdynia 2030, na którą mieliśmy bardzo duży wpływ, choćby wprowadzenie do budżetu obywatelskiego rzeczy, które wcześniej wydawały się niemożliwe, czyli tam strefa współdzielona, strefa piesza na Abrahama. Ale ja teraz na przykład zauważam, że miasto, znaczy politycy rządzący Gdynią, którzy uważają się za niepolityków, chociaż to jest dosyć karkołomny sposób myślenia.
Dla mnie już nic nie jest karkołomne u nas. W kraju lewicowych biznesmenów i prawicowych związków zawodowych
od dawna nic nie jest karkołomne. Ale to jest dosyć zabawne, jak polityk wybrany w wyborach i tak dalej zarzuca mi na przykład, że nie odpowie mi na pytanie o kurs jakiegoś autobusu, jakąś zmianę w ZKM, twierdząc, że to jest pytanie polityczne. To jest takie absurdy.
A na jaką ulicę ten autobus miał jechać? Bo może to było pytanie polityczne.
A może tak, może tak. Ale chodzi o coś innego, o to, że te ruchy miejskie, one tak naprawdę są w stanie dużo zmienić, jeśli trafiają na partnera dobrego, tak? Jeśli nie są ruchami stojącymi w opozycji. Jeśli krytykują sensownie, jeśli krytykują merytorycznie, jeśli pokazują ciekawe pomysły, jeśli z drugiej strony mają kogoś, kto jest chętny do tego, żeby włączać te ruchy miejskie do działań, tak, do partycypacji. Ja w Gdyni, tylko powiem, że właśnie miałem w Gdyni, myślałem na początku, że Gdynia jest fajnym miastem, które ma tą partycypację na wyższym poziomie. A później tak naprawdę się okazało, że to jest udawana partycypacja i my mamy ogromny potencjał. Mamy architektów, urbanistów, transportowców. Jesteśmy w stanie naprawdę na wiele tematów rozmawiać, wiele pomysłów pokazywać, ale teraz na przykład spotkamy się ze ścianą, tak? Bo oni uważają, politycy rządzący Gdynią, że my jesteśmy zagrożeniem dla nich, bo za bardzo krytykujemy. Bo nam się kilka rzeczy nie podoba, ale też chwalimy. Więc no, te ruchy miejskie tak wyglądają.
Takie podejście, że właśnie czekamy na to, czy zostaniemy zaakceptowani przez władze miasta, czy nie, jest według mnie podejściem niespecjalnie wróżącym sukces, dlatego że władze miasta zawsze...
No jesteśmy idealistami, tak.
No jesteście idealistami. My już w Sopocie przestaliśmy być takimi idealistami, dlatego że na początku też próbowaliśmy właśnie informować mieszkańców, walczyliśmy o uchwałę o tablicach miejskich, gdzie byłyby informacje o zmianach planów zagospodarowania itd., itd. Wszystko to było odrzucane i w związku z tym postanowiliśmy walczyć i upominać się o prawa mieszkańców, już nie czekając na łaskawą zgodę władz miasta, tylko wychodząc po prostu na ulicę z happeningami, z jakimiś akcjami.
Ale to wracamy do tego właśnie, do tej kwestii, czy mamy po drugiej stronie partnera, podkreślam, że to ma być partner, a nie ktoś, kto komunikuje nam różne rzeczy. Partnera, który nie uważa się za nieomylnego, tak? A ja mam wrażenie, że niestety w wielu miastach, nie tylko w Gdyni, władze często uważają się za nieomylne i nawet
one mają wyjścia, bo jak one nie będą się uważały za nieomylne, to ktoś powie, to po co nam takie władze, które są omylne? Niech rządzi kto inny.
Myślę, że jednak to chyba lekka przesada, bo to nawet nie chodzi
To był żart tak oraz ironia zawarte w mojej teorii. Tak.
Ja myślę, że to nie jest kwestia tak zwanej nieomylności, poczucia nieomylności, tylko bardzo często jest to splot różnego rodzaju biznesów. Po prostu kwestia, jak zwykle, jak gdy nie wiadomo, o co chodzi o jakieś pieniądze. I no to tak, jest kwestia, tak. Że tak powiem, tego, że nagle mieszkańcy wychodzą z pomysłem, który ma kosztować, a nie wiadomo, czy zarobi, tak?
O, przepraszam.
A kto te sauny chciał? Przepraszam, kto chciał te sauny w Gdyni? Wyście chcieli?
A nie, to pan Łucyk, szef.
Chwyciła ta informacja. Tej zimy sauna na plaży w Gdyni nie powstanie, czytam na stronie Radio Gdańsk. Żadna firma nie wystartowała w przetargu.
Ale to dziwne, bo się przecież ten przetarg...
Trzy firmy tam się dogadywały.
Ale ten przetarg się pojawił dlatego, że przyszła firma
i
powiedziała, że chciałaby zrobić przetarg, żeby nie wystartować. No to o to chodzi.
No, trzy firmy były, ale żadna nie wystartowała.
Ja chętnie bym korzystał akurat z tej szansy.
Nie można jeszcze...
Niemniej jednak, jeśli chodzi o ruchy miejskie, to wydaje mi się, że bardzo, bardzo modnie jest mieć ruchy miejskie, bardzo modnie jest mówić o budżecie obywatelskim, bardzo fajnie jest podpierać się autorytetem, jeśli ten tak zwany autorytet w postaci jakiegoś ruchu miejskiego rzeczywiście zgadza się z intencjami miasta.
No to jest taka udawana natomiast partycypacja właśnie.
Nie daj Panie Boże, się nie zgadza. No, wtedy już nie ma partycypacji, wtedy jest prawda, mur obijany.
No Janukowicz na Ukrainie utrzymywał, prawda, niby opozycję, którą sam finansował, no więc takie przypadki w świecie są znane.
Oj, nie podpowiadajmy Gdyni, żeby stworzyła niby opozycję.
Ale jest istotna różnica między ruchami miejskimi, które, że tak powiem, państwo wszyscy reprezentujecie, przynajmniej tutaj na przykładzie Gdyni i Sopotu, bo Gdynia, miasto wspólne, nie chce brać udziału, nie bierze udziału w wyborach, czyli nie wchodzi w politykę, natomiast mieszkańcy dla Sopotu wchodzą w politykę.
Tak, oczywiście postanowiliśmy, tak jak mówię, wziąć sprawy w swoje ręce właśnie po tym nieudanym pierwszym okresie, kiedy usiłowaliśmy wpływać na władzę. Jednak władze boją się ruchów miejskich w moim odczuciu. Nie rozumieją, co to właściwie jest. Nie rozumieją, że może być oddolny ruch, który niekoniecznie chce przejąć władzę, tylko że ludzie też chcą mieć wpływ na to, co się dzieje w ich mieście. Od razu było to postrzegane jako atak, jako chęć przejęcia władzy. Byliśmy nazywani od razu PiS-em, że my właśnie jesteśmy z partii opozycyjnej, która chce obalić władzę prezydenta Sopotu.
Przypomnijmy, opozycyjnej na terenie Sopotu, bo ktoś może obudzić Sopotu. Się teraz i myśleć, że nie wie, gdzie się obudził.
Dokładnie tak. No więc teraz oczywiście też będziemy kandydować w nadchodzących wyborach, ponieważ widzimy, że
bez wsparcia pewnie wewnątrz.
Tak, no oczywiście bez wsparcia, natomiast najbardziej władze chciałyby mieć taką koncesjonowaną opozycję, właśnie taką, o której tutaj Małgosiu mówiłaś, że mamy opozycję, proszę bardzo, właśnie robimy budżet.
Stronnictwo demokratyczne tak, też było za komuny.
Też było, tak jest.
I tak jest najwygodniej.
Opozycja, że głowa boli.
Wszelka niezależność jest postrzegana jako atak.
Ale to w takim razie ja mam jednak pytanie do Łukasza Piesiewicza konkretne. To dlaczego wy, widząc, że podsuwając dobre pomysły, dobre rozwiązania, cieszące się poparciem mieszkańców, a to się, tak powiem, spotyka z murem ze strony polityków rządzących, czy też samorządowców, którzy i tak są politykami, to dlaczego jednak nie chcecie wejść w tą politykę, jeżeli to tylko bycie w polityce daje realne możliwości zmiany?
No to są właśnie te dwie strony medalu, ale pamiętajmy o tym, że na te już teraz nieco ponad 30 osób, które tworzą miasto wspólne, plus te blisko... Nie, ponad, no tak, blisko 100 sympatyków takich, powiedzmy, że bardziej aktywnych. No to jest potężna siła tak naprawdę. Ja jestem przekonany, że spora część, zresztą z tych rozmów wewnętrznych też to wynika, spora część chciałaby, tak? Tylko, że pytanie jest o to, czy my wchodząc w politykę, po pierwsze, jesteśmy w stanie się poświęcić temu, bo to jest wyjęty kawał życia, tak? Bo to nie jest tak, że my będziemy sobie funkcjonować w polityce, nie wiem, być choćby w Radzie Miasta od czasu do czasu, tak? Tak jak my w tej chwili angażujemy naprawdę spore siły w to, żeby różne rzeczy w mieście robić, tak wiem, że jeśli mielibyśmy robić to uczciwie, to trzeba by to robić 3 razy więcej, poświęcać czasu. A każdy... Profil takiego typowego działacza z miasta wspólnego to jest człowiek, który ma 30+, ma 2 dzieci, chociaż mamy akurat kilka osób, które mają 3 dzieci. Nad reprezentację mamy. Nawet jednego kolegę mamy, który ma 3. Pozdrawiam Michała od razu.
My też.
W każdym razie to jest tak, że to my nie czerpiemy z tego zysków, tak? My mamy własne życie, tak? Ale my nie stawiamy na to, że...
W Sopocie nie mają własnego życia i czerpią zysków.
No wiem, no przepraszam, ale to... Znaczy, no, ja po prostu wiem, jak wygląda rozmowa z nami, tak? Ja podejrzewam... Ja kiedyś zadeklarowałem, że chętnie będziemy startować w wyborach do Rad Dzielnic, które są, to są tylko i wyłącznie społeczne organizacje, tak, nie pobierają żadnych diet, mają też ograniczone kompetencje, ale są najbliżej tak naprawdę tych problemów. To jest to, co nas interesuje od początku, tak. I że to, przyznam, że chodzą do nas różni politycy i sądują, co my zrobimy, tak? My nie podjęliśmy żadnej decyzji, jesteśmy apolityczni i mam nadzieję, że będziemy tak trwać bardzo długo, ale...
No to ja panem Tomkiem przywalę w takim razie. W naszej Gdyni ruchy miejskie swoimi nowoczesnymi pomysłami robią więcej zamieszania niż to wszystko warte. Na przykład jakieś śmieszne szlaki dla rowerzystów malowane na czerwono i wciskane gdzie można. Efekt jest taki, że brak przejazdu, a rowerzystów 3 na tydzień. Jest świetnie.
Zapraszam do Urzędu Miasta Gdynia z tymi rowerzystami, bo to akurat Urząd Miasta Gdynia tą całą siatkę tworzy. Zresztą...
Panie Tomko, nie mam niestety numeru telefonu do Miasta Gdyni, ale znajdzie pan.
Ale nie, no, znaczy jak najbardziej popieramy działania prorowerowe. No jest to jeden z elementów tworzenia miasta takiego zrównoważonego rozwoju w mieście. Ale co do właśnie tych kwestii rowerowych, to tutaj jest też taki fajny mechanizm jakby przejmowania, przytulania działaczy społecznych przez samorządy, tak? Na przykład teraz pełnomocnikiem do spraw rowerowych w Gdyni jest taki był działacz społeczny, bardzo znany, Kuba Furkał, którego też pozdrawiam. I on został jakby włączony...
Wyłowić liderów, a następnie...
Tak.
Zagospodarować, no przecież to jest też znany.
To się dzieje też. I to też się dzieje...
Jak to fajnie medialnie brzmi.
A to też się dzieje w Gdańsku na przykład.
Fragment ruchów miejskich gdańskich pod postacią Małgorzaty Puternickiej. A wy co, do polityki czy bez polityki?
Wymuszony przez sławetny tramwaj. Ale nie zajmujemy się w tym momencie, staramy się, że tak powiem, również zainteresować się innymi problemami. Będziemy dalej cierpliwie śledzić losy wyboru pomiędzy tramwajem do Studzienki, czyli Nowa Politechnika.
Jeszcze jest problem motorniczych tramwajów, niezależnie którą trasą pójdą, znany w Gdańsku.
Dokładnie. Niemniej jednak będziemy się tym zajmować i będziemy również starali się włączać we wszystkie rzeczy, które się dzieją w okolicy. Z uwagi na to, że Brzeszcz no niestety nam zmartwiał, to znaczy kiedyś...
Ja słyszę o tym, że tutaj jest rozkwit jak nigdy. Wspaniałe lokale powstają. Jest... Żyć nie umierać.
Żyć nie umierać, tak.
Tyle biurowiec się buduje i to tak dyskretnie, właśnie... prawda, że nie widzimy przykryty, elegancko, nie przeszkadza, można sobie chodzić, jeździć.
Trzeba będzie też porozmawiać.
A on chyba ile on będzie miał tych tam metrów?
On będzie dużo. Miał ponad 10 tysięcy metrów, bo to jest...
Ale wzwyż, znaczy.
Wzwyż? Nie, on wzwyż nie będzie. Od ulicy Grunwaldzkiej nie będzie chyba. On będzie wystawał z tyłu. Nie widziałam dokładnie tego projektu, niemniej jednak rzeczywiście to jest bardzo blisko nas i bardzo blisko radia również. Także tam 10 tysięcy metrów kwadratowych plus 450 miejsc postojowych, więc planuje się z tym, że od strony podwórka, czyli już od strony ulicy
Matejki.
Matejki, tak, tak. Także tam jest potężna rozbudowa. Z przodu mieliśmy tylko chemię, jak gdyby, ale to jest tylko ta fasada od Grunwaldzkiej, natomiast...
Bo część naszych słuchaczy może nawet nie zwraca uwagi, przejeżdżając samochodem codziennie, zasłonięte, rusztowanie, na rusztowaniu siatka, jakieś odgłosy
tak,
słychać,
bum, 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 a tam
do samego dna, nawet poniżej dna schodzą i burzą to i
także
wybudują.
Tam będą również podziemne kondygnacje, także rzeczywiście dzieje się mocno i trzeba sprawdzić, czy ta inwestycja nie jest jak gdyby nie koliduje z tym przebiegiem tramwaju, który miał planowany był na wprost kiedyś ulicę Wyspiańskiego, Wareńskiego, także nie, oczywiście Wyspiańskiego, na wprost miał polecieć, aż do i nie byłoby żadnego skrętu, nie byłoby żadnego problemu. Być może to ta inwestycja, która była planowana wcześniej, też w jakiś sposób stanęły na przeszkodzie, ale temu się trzeba będzie przyjrzeć. Natomiast sam pomysł uruchomienia Brzeszcza przez uatrakcyjnienie tutaj w ciągu ulicy Grunwaldzkiej, no ja jestem jak najbardziej za.
Nasz numer SMS-owy 603-06-06-06, skrót wiadomości w Radiu Gdańsk za chwilę, po którym wracamy. Tomasz Olszewski, witam po przerwie. Wraz ze mną Małgorzata Puternicka, Małgorzata Tarasiewicz, Łukasz Piesiewicz i nasi słuchacze, których tak zbiorczo przytoczę. Pan Przemek pisze tak. Co do rowerzystów, to popieram poprzednika. Dużo ścieżek zupełnie niepotrzebnych. Rowerzyści i tak jeżdżą ulicami, a co do zrównoważonego rozwoju Gdyni, to przydałoby się pomyśleć o północnych dzielnicach Gdyni. Wydostanie się stamtąd w godzinach szczytu graniczy z cudem. Pozdrawiam się, pan Przemek. Pan Tomek, czemu sieć ścieżek jest nazywana zrównoważonym transportem, skoro ilość korzystających z infrastruktury jest znikoma lub okazjonalna? Niedługo kontenery z terminalu na rowerach będą ciągnąć w ramach urojonej równowagi? Pan Mariusz Spustek. Witam. Gdynia miała być pierwszą sauną na plaży. Teraz inni podłapali pomysł. Nie ukrywam, że jestem rozczarowany. Liczyłem na to, pisze pan Mariusz. A pan Piotr z Gdyni. Dzień dobry. Mam pytanie. Co dobrego dla mieszkańców Gdyni zrobiło miasto wspólne? Pozdrawiam.
Pozdrawiam Piotra z Urzędu Miasta. W każdym razie, jeśli chodzi o...
Do tego stopnia?
No możliwe, że tak. W każdym razie, jeśli chodzi o północ Gdyni, to jesteśmy pierwszymi, którzy ruszają ten temat. Tak.
Czy strategii 2030 był pociąg na...
Jest ten zapis, ale chodzi o to, że to my w listopadzie zeszłego roku, gdy była blokada, był remont estakady, podnieśliśmy temat tego, że już dalej nie można stawiać na samą estakadę. Tak. Pokazywaliśmy możliwości, pokazywaliśmy, że pociąg Soksywia po torze wyremontowanym w 2007 roku może przejechać do Gdyni Głównej w ciągu tam 13 minut. Tak. Ten pociąg został puszczony przez Arrivę, taki próbny. Więc tutaj zarzut jak najbardziej niesłuszny, bo to jest oczko w głowie miasta wspólnego, połączenia z północną Gdynią. Tak. Cały czas nad tym siedzimy.
A że skutków nie ma, to niekoniecznie dla wspólnego miasta. Niestety.
No niestety, akurat niedawno dostałem odpowiedź na zapytanie publiczne, bo tak się niestety... Mogę komunikować jedynie z Urzędem Miasta, bo w zeszłym roku właśnie Urząd Miasta obiecywał, że w tym roku powstanie wstępne studium wykonalności właśnie połączeń kolejowych z północną Gdynią. No to nie powstanie, bo taka odpowiedź jest. To jest dosyć skomplikowana odpowiedź. Generalnie jest tak, że Urząd Miasta stwierdził, że to PKP powinno zrobić, a nie oni. Oni zaoferowali, a tamci nie chcieli, czy coś takiego. A co do ścieżek rowerowych, mi przyznaję, że najbliżsi są piesi, bo ja się poruszam po mieście najczęściej pieszo i to jeszcze z córką. Jak widzę rowerzystę jadącego chodnikiem, to mnie krew zalewa. I bardzo się cieszę, że ci rowerzyści mogą korzystać z rozbudowującej się sieci ścieżek rowerowych na ulicach.
Tylko żeby się nauczyli korzystać.
Tylko żeby się nauczyli korzystać z tego.
Bo część z nich się boi.
Część z nich się boi. No tak, to też jest
boją się samochodów dla ułatwienia.
To jest też tak, że te środowiska rowerowe, one same często krytykują niektóre inwestycje infrastrukturalne dla rowerzystów, tak? To nie jest tak, że oni są ze wszystkiego zadowoleni. Na przykład ta rowerostrada tam przy Estakadzie, no to przecież to było zrobione wbrew rowerzystom, bo oni mówili, że to jest za drogie, że to jest bez sensu, to niczego nie prowadzi i tak dalej, i tak dalej.
Ale ładnie się nazywa.
Więc to tak niestety działa. Ja mieszkam przy Władysława IV na Starowiejskiej. Jak spojrzę na to, co tam się zdarzyło, to wymalowane na wszystkie strony, po prostu państwo pewnie nie wiedzą, ale tam jest po prostu mozaika kolorów w tej chwili. Tam przez środek drogi teraz ostatnio wymalowano kontrapas przez skrzyżowanie. Tam jest kilka jakichś innych malunków ostrzegających przed kontrabus pasem. Naprawdę, ja tam policzyłem, tam jest około 30 znaków pionowych.
To czek nie ma czasu spojrzeć na drogę w ogóle.
I kilkanaście jakichś, no może nie kilkanaście, ale z 10 jakichś wymalowanych, poziomych.
Poziomych niedługo nie będzie widać, bo śnieg spadnie.
A to też racja, no dużo tego jest, więc to jest tak, nie wszystko, co jest w polityce rowerowej miasta Gdyni mi się podoba, ale podoba mi się, że ona zaczęła istnieć, tak, bo przez wiele lat Gdynia w porównaniu do Gdańska nie miała polityki rowerowej, były jakieś odcinki po prostu ścieżek rowerowych nieprowadzące do nikąd. Coś się ruszyło, a mamy rower metropolitarny za 2 lata. Tak. Albo za rok, nie wiadomo jeszcze, kiedy tam to przetarg nie
tylko będzie. No bardzo możliwe, że za rok.
Więc jak będzie rower metropolitarny, to pomyślmy o tym, że nagle na ulicach naszych miast pojawi się te kilka tysięcy rowerów, tak, dodatkowych. I to będą rowerzyści, którzy często nie mają roweru w domu, którzy nie wiedzą, jak się poruszać rowerem na co dzień. Będą musieli wjechać gdzieś.
Którzy zgodnie z polskim prawem nawet nie muszą znać znaków rowerowych, bo zakładają nasi ustawodawcy, że jeżeli ktoś kończy 18 lat, to nie musi mieć karty rowerowej. Więc problem polega na tym, że naprawdę nie wszyscy znają znaki, co widzimy po kierowcach, że odwrócony trójkąt jest tylko jeden taki znak i zawsze to podkreślam, czyli ustąp pierwszeństwa przejazdu, który nawet z przeciwnej strony, nie widząc jego z przepraszam awersu po rewersie, wiem, jaki to jest znak, bo innego znaku nie ma, więc tym bardziej nie wierzę w to, że rowerzyści...
Po prostu bez infrastruktury rowerowej, jeśli wprowadzamy kolejne takie projekty jak rower metropolitarny, to albo będziemy mieli dużo wypadków, albo ten projekt nie wypali. Więc no, trzeba budować infrastrukturę rowerową. Jeśli ona jest źle budowana, to trzeba ją zmieniać. Ale...
Kończąc wypowiedź...
Przepraszam, że tak się rozumiem.
Kończąc wypowiedź, pan ciekawe. Piotr, wywołany do tablicy przez Miasto Wspólne pod postacią Łukasza Piesiewicza. Konkrety. Co zrobiło oprócz mówienia Miasto Wspólne? Bardzo się pan pomylił. Otóż jestem marynarzem, a nie pracownikiem Urzędu Miejskiego.
Bardzo przepraszam.
Stopy wody pod kilem w takim razie.
Tak. Ja jestem też z rodziny marynarskiej, więc konkrety, tak?
To znaczy może...
Mam wymieniać, bo dużo tego jest.
No to może, żeby to nam nie zdominowało dyskusji.
To może przekaże pan numer, a ja dzwonię do pana Piotra.
Do ruchów miejskich. Czyli cały czas jednak w mieście wspólnym istnieje przekonanie, że można coś zmienić, nie wchodząc w politykę.
No coraz mniej tego przekonania jest, bo niestety jest... Niestety.
A czy do wyborów to przekonanie może ulec zmianie?
No mam nadzieję, że nie.
A w takim razie pytanie do wszystkich państwa reprezentujących ruchy miejskie następujące. Czy nie boicie się państwo zmian w ordynacji wyborczej, które podobno, jak twierdzą niektórzy, będą w jakiś sposób ograniczały możliwości ruchów miejskich, stawiając na przede wszystkim duże partie, duże ugrupowania, promując większych?
Tak, to jest duży niepokój w związku z tym, ponieważ dodatkowo z metodą liczenia głosów Donta, która też faworyzuje duże organizacje, może to na nas wymusić konieczność koalicji z inną organizacją, a jak wiadomo, czy partią, a wiadomo, że jest to zawsze kłopot, to dogadywanie się, dzielenie miejsc i tak dalej, więc oczywiście bardzo bym żałowała, gdyby taka konieczność zaszła i nie moglibyśmy kandydować samodzielnie, ale tak jak mówię, jest to...
Czy kandydować to chyba można, tylko że szanse są niewielkie na to, żeby się...
Moglibyśmy oczywiście, to taki skrót myślowy, tylko niestety szanse byłyby znikome wtedy.
Ale pytanie właśnie, słuchajcie, pytanie, odwróćmy to, odwróćmy. Pytanie o szanse. Pytanie o szansę, bo to nie tylko sama ordynacja decyduje o tym, ale rozpoznanie, bo co tak naprawdę decyduje o tym, na kogo głosujemy. wybieramy sobie zwykle jednak z jakiejś tam listy partyjnej, bo jesteśmy przywiązani do czegoś tam, tak? Czy to PO, PiS, jakiekolwiek inne, SLD, cokolwiek, tak? I potem sobie wybieramy, dopiero z tej listy wybieramy człowieka, który i tak nie musi akurat wejść, bo głosujemy na listę, prawda? Czyli wchodzą tam czy wchodzą w wyborach bezpośrednich, wchodzą z ilością głosów.
A to mówimy teraz o wyborach bezpośrednich na prezydenta?
Nie, to o tym jeszcze nie mówimy. Mówimy o tym, czy właśnie zmianie ordynacji takie...
Ta ordynacja to zależy gdzie, bo jeśli tam jest na przykład zapis o tym, że będą większe okręgi, więcej mandatów w danym okręgu, to działa
trójmandatowe
na korzyść.
Z tego, co
to działa na korzyść z kolei, tak. Także nie mamy jeszcze rozwiązań tak naprawdę finalnych. Wszyscy gdybamy od rana do nocy.
Znaczy... No niewątpliwie ta metoda liczenia głosów w poprzednich wyborach, kiedy my kandydowaliśmy, pokazała, że niektórzy z nas mieli, na przykład nawet ja między innymi, mieliśmy dosyć duże poparcie, dużo głosów, natomiast potem znalazły się w Radzie Miasta osoby, które miały na przykład 1/3 tej ilości głosów.
Więc no tak, jak jest lokomotywa wyborcza, no to ta liczba głosów rzeczywiście może być...
No i właśnie te lokomotywy wyborcze.
To jest rozpoznawalność, jak ktoś przecina wstęgi co chwila, no to jest lokomotywa
wyborcza. Ale teraz
to
się mówi o tym, że te lokomotywy mogą być importowane, że tak powiem, to znaczy może niedosłownie tak czując import jako, że z zagranicy,
ale
z innych miejsc, prawda, w województwie osoby rozpoznawane, więc to też może być dość duże zagrożenie dla ruchów miejskich, tak mi się wydaje.
Pytanie, no to jest, jeśli ruch miejski ma poparcie, jak był ruch miejski w zeszłych wyborach w Gdańsku, 12%, tak? Dostał ten ruch, jak się nazywał?
Gdańsk Obywatelski.
12% nie wprowadził nikogo do Rady Miasta. No i
20% głosów, tak?
12%. I to jest rzeczywiście problem, tak? Bo 12%...
To jest 1/8.
To jest już reprezentacja, to jest jakiś głos mieszkańców, całkiem przyzwoita. Z drugiej strony wydaje mi się, że jeśli rzeczywiście ruch miejski chce coś... No właśnie, to też wracamy do tematu tego. Bo jeśli ruch miejski ma być w opozycji w takiej Radzie Miasta... To co właściwie tam zawalczy? Nie?
To jest tak. Dla mnie jestem w opozycji w tej chwili, kojarzy się z fatalnym zupełnie zwyczajem, bo jak jestem w opozycji, to ja muszę protestować przeciwko każdej propozycji.
Była taka piosenka, polska partia protestująca protestuje zawsze do końca.
I to jest właśnie ta zasada, która doprowadza mnie osobiście do białej gorączki. Są decyzje takie, które podobają mi się, są decyzje takie, które mi się nie podobają. Zawsze one mają uzasadnienie merytoryczne, żadne inne.
Dokładnie tak. I właśnie tu jest tak naprawdę siła ruchów miejskich, że one nie muszą krytykować. One nie muszą cały czas krytykować, mogą chwalić.
Chodzi.
Tak jak my chwalimy często Gdynię za jej różne działania, choćby, nie wiem, próbę stworzenia buspasa na Kwiatkowskiego do Dąbka. No niestety się przetarg nie udał. Znaczy nie, dokumentacja przetargowa jeszcze nie jest gotowa, ale miejmy nadzieję, że to będzie. I my nie mamy z tym problemu, tak? I to jest tak naprawdę ta siła, bo w tym momencie my jesteśmy w stanie skrytykować jedną rzecz i za to powinniśmy być też chwaleni tak samo, jak chwalimy inną rzecz.
Teraz niestety brutalnie muszę przerwać, to znaczy nawet nie ja. 13 minut pozostało do godziny 10. Komentarze w Radiu Gdańsk, Tomasz Olszewski, witam ponownie. Małgorzata Tarasiewicz, mieszkańcy dla Sopotu, Łukasz Piesiewicz, miasto wspólne Gdynia, Małgorzata Puternicka, blogerka oraz, przypomnijmy to...
Stowarzyszenia Dolina Królewska.
Stowarzyszenie Dolina Królewska.
Cudowna Dolina Królewska.
Szanowni Państwo, no i teraz, no jakby nie było, czytam, to jest napisane akurat na stronie Wirtualnej Polski, Świeżynka, tak? Znaczy wczoraj Świeżynka o 14:48. Rewolucja PiS w ordynacji, wybory pośrednie. Mogło się wydawać, że Prawo i Sprawiedliwość ma jasno sprecyzowany plan na zmiany w kodeksie wyborczym. Tymczasem wewnątrz ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego trwa dyskusja nad zapisem, który może oznaczać jeszcze większą rewolucję przy urnach. Chodzi o powrót pośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów. No i co Państwo na to? Powinny być bezpośrednie czy pośrednie według Waszych... Tak
to
powiem,
jest pytanie,
do socjologów.
Nie, to co Stępień, jeden z twórców reformy samorządowej, tłumaczył. Pomysł na to, żeby były pośrednie, jak reforma samorządowa w 90 roku wchodziła w życie, był taki, żebyśmy mieli coś takiego jak w niektórych miastach, na przykład w Stanach, czy w systemie anglosaskim, czyli takiego city managera.
Dokładnie.
Czyli mamy city managera w postaci gościa, który zarządza administracją samorządową, jest kanclerzem takim. I mamy prezydenta miasta.
To jest
miasta,
tak zwana administracyjna funkcja.
Tak. I mamy prezydenta miasta, który jest jednocześnie przewodniczącym Rady Miasta, który jest twarzą samorządu. Ma te funkcje decyzyjne jak najbardziej
w ręku,
czyli wyznacza te najważniejsze kierunki, ale cała administracja jest osobno, tak? Czyli ta administracja cywilna, ten korpus administracji jest na poziomie administracji samorządowej też zachowany.
I on jest i w tym układzie ma szansę być, że tak powiem, układem w miarę trwałym.
Tak, ale to był pomysł na kiedyś, tak?
Tak.
Ten pomysł został bardzo szybko zderzył się z rzeczywistością. Prezydent miasta stał się władzą wykonawczą. Rada miasta przy silnym prezydencie stała się właściwie, straciła podmiotowość. Tak jak Gdyni na przykład nie ma podmiotowości Rady Miasta. Klepie wszystko, co z kolegium prezydenta wypłynie. W Sopocie zapewne jest
samo,
też tak samo. W Gdańsku podobnie, chociaż czasem się zdarzają.
Tam był taki rozłam w pewnym momencie.
No czasem tak, zdarzają się.
Młodzi z tymi mniej młodymi.
I teraz pytanie jest, czy rzeczywiście taka zmiana, że Rada Miasta będzie wybierać prezydenta, odbuduje tę podmiotowość? Wątpię, bo to będzie kwestia targów politycznych w tym momencie. My zagłosujemy za tym prezydentem, dacie nam tego wiceprezydenta, stanowisko takie. Nie wiem, no. Wydaje mi się, że przyzwyczailiśmy się już trochę do głosowania na bezpośrednio. Potem ten mandat, dosyć silny mandat społeczny. Więc myślę,
to równie dobrze prezydenta, ale też moglibyśmy wybierać pośrednio w takim razie.
No kiedyś był taki pomysł w trakcie dyskusji o 97 roku.
Przepraszam, ten pierwszy, którego nazwiska nie chcę wymieniać z powodów oczywistych.
No był właśnie.
Nie był wybierany w wyborach prezydenckich.
Dokładnie.
No rzeczywiście, to nie jest prosta odpowiedź, tym bardziej, że sporo się widzi, szczególnie ruchy miejskie widzą to, że sporo szereg nieprawidłowości w funkcjonowaniu, znaczy my byśmy chcieli, żeby inaczej to miasto funkcjonowało, Rada Miasta czy prezydent, władze miejskie generalnie rzecz biorąc, żeby bardziej liczyły się z głosem mieszkańców, bo z jednej strony powołują się na ten pełen mandat społeczny, który jest przy wyborach bezpośrednich, tak?
No mieszkańcy już wyrazili swoją wolę, zagłosowali na mnie, a teraz...
I teraz mam, przepraszam
roboty,
bardzo, a teraz mam w głębokim poważaniu, prawda, oddałeś głos, teraz milcz, wybrałeś mnie, ja jestem nieomylny, ja wiem, ja lepiej wiem niż ty. Tak nie jest oczywiście w praktyce i dlatego też no, jest szereg miejsc, w których są, ludzie protestują przeciwko pewnym rozwiązaniom, niestety bezskutecznie. Czy akurat ten pośredni system zmieniłby ten układ? Powiem szczerze, że nie wiem. Nie mam, że tak powiem, wyobraźni na tyle dużej, żeby wyobrazić sobie, że będzie lepiej.
Ale nie traktujecie tego jako pewnej zdobyczy jednak Miłowskiego na naszego samorządu, że
ja
wybieramy bezpośrednio, głosujemy na konkretną osobę.
Dobra,
mogę głosować na tę osobę, albo na inną.
Ja personalna odpowiedzialność za wszystkie działania samorządu takiego prezydenta, tak? No bo to
nie
jest tak.
Nie ma odpowiedzialności żadnej.
Znaczy, nie, ale właśnie powinna być, że jeśli jest
ale
prezydent...
Ale jej nie ma,
No ja wiem, że jak był właśnie, jak była sytuacja właśnie rok temu z paraliżem północnej Gdyni, to przeprosiny były podpisane ze strony prezydenta, władze miasta Gdyni, a za każdym razem jak się dzieje coś pozytywnego, to otworzył prezydent Szczurek.
Albo prezydent zaprasza.
Albo prezydent zaprasza i tak dalej. No więc, ale to jest jasne, to jest polityka, tak? Tak to działa ta machina PR-owa. Ale rzeczywiście,
czasami powinniśmy pytać, prezydent zaprasza, w takim razie proszę pokazać rachunek na przykład za tę imprezę, którą prezydent zaprasza. No bo jeżeli zaprasza, to prezydent z imienia i nazwiska.
To finansuje.
Ale nie,
że
zapłacił
Jacek
za
Karnowski,
to. Jak nie ktoś zaprasza na obiad, to płaci za ten obiad.
Jacek Karnowski Sopocie odpowiada za wszystkie działania samorządu. Tak? Paweł Adamowicz Gdańsku odpowiada za wszystkie działania samorządu. Za minusy i plusy. I tak samo Wojciech Szczurek w Gdyni odpowiada za wszystkie działania samorządu. Tak to trzeba traktować.
Ale to jest deklaratywnie, a de facto nie przekłada się na żadną odpowiedzialność.
No, już kwestia PR-owa, tak? Jak ktoś...
Odpowiedzialność jest następująca. W następnych wyborach mogę nie zostać wybrany.
No dokładnie tak.
Jeśli
no.
Wybory są bezpośrednie.
Ale niestety potem się okazuje, że na przykład prezydent, tak jak w Olsztynie było, prawda, był skazany i wybrany. No i o co chodzi?
Ja jednak jestem za wyborami bezpośrednimi, chociaż rzeczywiście trafiają do mnie argumenty o tym, że może odmieniłoby to sytuację i ułatwiło zmianę prezydenta. Natomiast rzeczywiście wybory bezpośrednie dają przełożenie dla każdego mieszkańca, dają mu taką moc sprawczą, że on bezpośrednio decyduje, jest przez to upodmiotowiony, decyduje o tym, kto będzie rządził jego miastem. Myślę, że
tylko fatalnie, jeśli Bogusiu, okej, masz rację, ja też się zgadzam, ja też bym chciała, ale jeżeli ta podmiotowość ma się ograniczać tylko i wyłącznie do możliwości wyboru, a nie potem do decyzji, których oczekujemy.
No ale nie wzrośnie ta podmiotować przez to, że ja wybiorę kogoś do Rady, no, Rady Miasta, a ta Rada Miasta między sobą zagłosuje, układając się w sposób dla mnie absolutnie nietransparentny, bo już nie mam wpływu na to, jakie tam układy są między tym państwem, czy tym państwem, prawda? Wybiorą sobie
ale
prezydenta.
Ale jest cały korpus urzędniczy, no faktem jest, że on nie odpowiada, ale odpowiada za pewnego rodzaju decyzje, bo pewien zakres decyzyjności on ma, tak? Bo to nie jest tak, że tylko Rada Miasta będzie decydowała zupełnie o wszystkim, ale pewien zakres kompetencji będzie przydzielony do tej, jak gdyby...
A jak spowodować zwiększenie frekwencji w wyborach? Bo cały czas mi się wydaje, że naszym dużym problemem jest marna frekwencja,
Marniutko.
Wychodzą z założenia, ja i tak no, to ode mnie nie zależy, oni tak zrobią to po swojemu, czy ja tam będę chodził.
Ale ja myślę, że właśnie to jest tak, że z jednej strony okej, fajnie, idziemy, bo możemy bezpośrednio wybierać, ale z drugiej strony właśnie to poczucie tego, że my nie mamy wpływu na to, co się dzieje później, powoduje to, że,
tak, to prawda, że
brzydko ludzie, mówiąc, olewamy to później.
Ludzie
czują
się bezsilni, jak właśnie teraz organizowaliśmy referendum i zbieraliśmy podpisy pod wnioskiem o odwołanie prezydenta. Wielu ludzi reagowało w ten sposób. Proszę pani, ja już tyle razy podpisywałem. To nic nie da, bo nawet jeżeli zbierzecie te podpisy, to nikt nie pójdzie głosować. To nie ma sensu. I w ten sposób rzeczywiście ludzie czują taką bezsilność. Widzieliśmy to, że rzeczywiście czują się ubezwłasnowolnieni.
Ja myślę, że w ogóle generalnie rzecz biorąc to jest tak, że w momencie, w którym zaczyna się kampania wyborcza, co za nie widzę się obiecuję, myśmy powinni przyglądać się temu, co tak naprawdę w planie i w projekcie pracy mają poszczególni kandydaci na funkcje w urzędach.
A ja bym chciał zwrócić jeszcze uwagę, jeśli mogę.
Błyskawicznie.
W tej ustawie, bo wszyscy mówią o wyborach, o kodeksie wyborczym i tak dalej. W tej ustawie samorządowej, którą zresztą przygotowuje poseł z Gdyni, poseł Harała, jest fajny zapis o obligatoryjnym budżecie obywatelskim w każdym mieście powiatowym w wysokości 0,5% budżetu.
To jest bardzo fajna rzecz,
którą mam nadzieję, że zostanie
okazja porozmawiać. Małgorzata Putanicka, Małgorzata Tarasiewicz, Łukasz Piesiewicz, Tomasz Olszewski.
Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję.